to radosny dzień, to radosny czas, to największe zwycięstwo w historii ludzkości. To, co Bóg dał przez Jezusa Chrystusa, doświadczyć nam i zbawienia z łaski. Domyślam się, że czytaliście te fragmenty Słowa Bożego, ale chcę je raz jeszcze dzisiaj przeczytać i oprzeć to moje dzisiejsze rozważanie. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 24. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 24, pierwszych 12 wersetów. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, i zostały kamień odwalony od grobowca. A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego pośród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na jego słowa. I zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena i Joanna, Maria, matka Jakuba, i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się niczym baśni. Nie dawali im wiary. Piotr zaś wstawszy pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Kobiety pobiegły do grobu sprawdzić i zobaczyć, czy to te słowa, które słyszały, ja myślę, nie bezpośrednio od Jezusa, ale od Jego uczniów, od apostołów, wprawiły ich w chęć sprawdzenia, czy to rzeczywiście jest prawda. I kiedy przybiegły tam do grobu, wysłannicy Boży, bo tak trzeba powiedzieć, aniołowie w innej relacji ewangelisty, czytamy, że skonfrontowali, spotkali, to byli tutaj w Ewangelii Łukasza dwaj mężowie w lśniących szatach. Nie mamy wątpliwości, że to posłańcy nieba przyszli, aby utwierdzić i aby przypomnieć słowa Jezusa Chrystusa. I postawili im to kluczowe pytanie. I to pytanie będzie się przewijać dzisiaj przez te moje rozważanie wspólnie z wami. Dlaczego szukacie żyjącego pośród umarłych? Dlaczego szukacie żyjącego pośród zmarłych? Ja myślę, że one usłyszały to od uczniów, nie słyszały bezpośrednio od Jezusa, dlatego że kiedy On chodził z uczniami po miastach i wioskach okolicznych w Galilei, to przypominał im i pod koniec swojej działalności zaczął im mówić o śmierci i o zmartwychwstaniu. I to wywołało konsternację wśród nich. Bez śmierci nie ma zmartwychwstania. My to dobrze wiemy. Jeżeli mówimy o zmartwychwstaniu, to trzeba mówić o śmierci. Pamiętacie tą pieśń u nas w zborze, w Narwi? Dziewczyna zaśpiewała Droga Via Dolorosa wczoraj. Tą pieśń, którą powinniśmy zawsze śpiewamy w czwartek, w piątek, kiedy jest wspomnienie cierpienia i śmierci Jezusa Chrystusa. Śmierć na krzyżu Golgoty. To tą pieśń ona zaśpiewała wczoraj. Bóg tak to pokierował pragnieniami jej serca i mojego rozważania, że uczyniłem to za podstawę wiary w zmartwychwstanie wiarę w śmierć Chrystusa. Bo to też nie jest oczywisty fakt. I kiedy my nie lubimy mówić o śmierci, a szczególnie kiedy jesteśmy młodzi. Ja przypominam sobie, gdy ja miałem 33 lata, bo tak zakładamy, że Chrystus miał ten wiek, kiedy odszedł na krzyż Golgoty i oddał swoje życie, to trudno jest mówić o śmierci. Nawet teraz, kiedy mam już więcej, dwa razy tyle, to też jest trudno mówić o śmierci. Zawsze odpychamy, wiemy, że trzeba będzie odejść z tego świata. Kiedy czytamy Pismo Święte, apostoł Paweł powiada, ten ziemski namiot rozpada się, rozsypuje się. Ale my mówimy, no jeszcze nie teraz, jeszcze chcemy przedłużyć to życie. Chodzimy do lekarzy, staramy się dbać o zdrowie, bo nie chcemy jeszcze, aby ta godzina i ten czas przyszedł. Ale my wiemy również, że kiedy Chrystus przygotowywał się na śmierć i w ogrodzie Getsemane modlił się, to przypominacie słowa, jakimi on modlił się do Ojca? Jeśli jest to możliwe, to oddal to ode mnie. Ale my wiemy, że bez śmierci nie ma zmartwychwstania. Bez wiary w zmartwychwstanie nie ma wiary. To jest podstawa wiary. Każdej wiary, wszelkiej wiary. To jest wiara w zmartwychwstanie, to tak jak budujemy dom i zaczynamy od fundamentów, czy od ławy tam dokładnie, ale od podstawy. Od tego, na czym zaczniemy stawiać ściany. To tak jak samochód, który musi mieć silnik. Jaki silnik musi być, żeby ten samochód pojechał? To tak jak skład wagonów musi mieć lokomotywę, aby ten skład ruszył. My jesteśmy na różnym etapie wiary. Nawet tak jak tu siedzimy. Każdy z nas jest na innym poziomie i etapie wiary. Słowo Boże uczy nas, że byli bohaterowie wiary. Jeżeli czytacie list do Hebrajczyków, to byli to herosi, bohaterowie wiary, którzy oddali swoje życie za to, w co wierzyli. A później byli mężowie dużej wiary, silnej wiary, a później byli ludzie słabej wiary. I Słowo Boże powiada, że byli ludzie bez wiary. Drogi bracie i siostro, a na jakim poziomie rozwoju twojej jest twoja wiara? Ja? To może nieładny zwrot, ale zbór, lokalny zbór jest inkubatorem wiary. Tu uczymy się wiary. Tu przychodzimy, słuchamy słowa, bo widzicie, apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A tym, co się zwiastuje i tym, co się słyszy w Kościele, w zborze, jest Słowo Chrystusowe. I my wszyscy mamy z tym problem, z wiarą w zmartwychwstanie. W zapowiedź, chcę zwrócić uwagę na zapowiedź śmierci. Kiedy Pan Jezus mówił o śmierci, to uczniowie nie byli na to gotowi. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 21 wersetu. Jest to pierwsza zapowiedź śmierci. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Zaczął ich przygotowywać na to zadanie, na jakie przyszedł na ten świat. Wcielił się Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. Wcielił się w ciało ludzkie. Ja przypominam takie rozważania jednego z profesorów seminarium, który użył takiego przykładu, aby wyjaśnić, jak trudna jest wiara w śmierć i w zmartwychwstanie. I dlaczego Bóg zaplanował w taki sposób przynieść tą wiadomość o zbawieniu z łaski dla ludzi. Powiada, nie mogłem tego lepiej zilustrować, ten profesor, aż kupiłem akwarium. Postawiłem duże akwarium w moim biurze. I firma wykonała tam te wszystkie, to dno, piasek, muszle, korzenie, rośliny nasadziła i poinstruowała mnie, jak ja mam pielęgnować te kolorowe rybki. I mówię, ja lubiłem patrzeć, bo to bardzo relaksujący widok jest. Ja je karmiłem. Przychodziłem i o odpowiedniej godzinie sypałem im tą karmę. Ale kiedy mój cień padł na te z góry, na te rybki, to one zaczęły się chować tam pod te korzenie, pod te kamyki, pod te muszle. I wtedy, mówię, zrozumiałem, dlaczego Bóg w osobie Jezusa Chrystusa zszedł na tą ziemię. To ja, gdybym chciał coś powiedzieć dla tych ryb, to musiałbym stać się rybą i zacząć komunikować ich systemem porozumiewania się, bo w jaki sposób one się porozumiewają ze sobą. Mówię, i wtedy zrozumiałem, jak bardzo jest to niemożliwe do wykonania dla człowieka. Jak bardzo jest to niemożliwe. A Bóg tak się uniżył do tego stopnia, że przybrał ciało człowieka, przyszedł na ten świat i dał się ukrzyżować za grzechy tego świata, aby zbawić ten świat, ciebie i mnie. I wiecie, kiedy on to powiedział? Pod koniec swojej działalności. A liczymy tak, że około 3 lat chodził z uczniami, nauczał ich, wiara ich rosła. Ich wiara była bardzo mocna i silna. Wiecie, jak oni zareagowali, kiedy po raz pierwszy to usłyszeli? Piotr go wziął na stronę, chciał go podłowić i powiedział: chodź tutaj, Panie Jezu, chodź ze mną. I powiedział: miej litość nad sobą, Panie, to nie przyjdzie na Ciebie. To nie przyjdzie, bo Ty coś tu pomyliłeś, to coś nie tak. Miej nad sobą litość. Ale gdzieś zawsze w zanadrzu ludzie myślą o sobie, a Piotr pomyślał: a co się z nami stanie? Co się wtedy z nami stanie? A on, odwróciwszy się, zgromił Piotra. My wiemy, jakich słów użył. Odejdź ode mnie, bo ty jesteś pod wpływem szatana, jak już trochę interpretuję. Odejdź ode mnie, bo szatan ma dostęp do twojego serca i do twojego umysłu i wkłada słowa w twoje usta. I ty mi takie rady dajesz. Odejdź ode mnie, bo jesteś mi zgorszeniem. Ty chcesz odwlec mnie od tego planu, na jaki ja przyszedłem i narodziłem się na ten świat. A więc ci, którzy chodzili z nim, którzy widzieli cuda, którzy jedli ten chleb i smakowali tą rybę, która w cudowny sposób się rozmnożyła, nie mogli tego zrozumieć. Dlatego Jezus zapowiada im po raz wtóry. I werty Mateusza 17 rozdział i 2 króciutkie wersety, 22 i 23. Gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją go, ale 3 dnia będzie wskrzeszony z martwych. Jaka była ich reakcja? Znowu ktoś tam czyta, śledzi, jak tam brzmi Irena ostatnie zdanie?
I zasmucili się bardzo.
I bardzo się zasmucili. A, tutaj macie jasne. Bardzo się zasmucili. To co to za wieść? Dobra wieść to wywołuje radość, tak? Radosna wieść, dobra nowina, ale co to za nowina? Wiara w zmartwychwstanie nie jest czymś łatwym. Wiara w zmartwychwstanie jest trudna, a jest to podstawa wiary. Nie jest to proste. Idziemy dalej. Pan Jezus zapowiada po raz trzeci, 20 rozdział Mateusza i 20 werset. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi. Złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. Wcześniej werset 17 powiada nam tak: a Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze do nich rzekł. Dlatego uważam, że kobiety, gdy usłyszały wieść o zmartwychwstaniu, dowiedziały się to bezpośrednio od swoich uczniów, od swoich
bliskich, od uczniów Jezusa Chrystusa, od współczesnych apostołów. Ja nie wiem jak wasze żony, ale ja kiedy wracam do domu po długiej nieobecności, czy po jakimś czasie, żona zawsze pyta, opowiedz gdzie byłeś, co widziałeś, z kim rozmawiałeś, opowiedz mi trochę więcej. Kobiety chcą wiedzieć, tak? Uśmiechacie się, wszystkie są takie same pod tym względem. Chcą wiedzieć, chcą informacji. I ja myślę, że one, dowiedziawszy się od uczniów Pana Jezusa, pierwsze tam pobiegły do grobu sprawdzić. I kobiety są bardziej łatwowierne. Kobiety są bardziej łatwowierne i bardziej prostolinijne w tym, pod tym względem. No nie wiem, czy potwierdzicie siostry, czy nie, ale tak już powiedziałem, tak? Wziął ich na stronę, tylko ich, tych najbliższych, bo tą wieść dla nich chciał przekazać. Oto idziemy do Jerozolimy, 18 werset 20 rozdziału. A Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć i wydadzą go poganom na pośmiewisko i ubiczowanie, i ukrzyżowanie. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Trzeciego dnia zmartwychwstanie. I co się wtedy wydarzyło? Już zacząłem czytać przed werset 20. Przystąpiła matka synów Zebedeusza do Jezusa. A jeszcze wcześniej musieli to powiedzieć matce swojej. A w innej Ewangelii jest mowa o tym, że bezpośrednio oni, Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza skonfrontowali Jezusa i o co poprosili? Tu już nie macie tekstu. O co poprosili? Jak myślicie? O teki ministerialne. To my chcemy jeden być po prawicy, a drugi po lewicy. Oglądacie trochę Sejm, widzicie, kto tam najbliżej władzy siedzi. To są dwa ważne resorty. Dwa ważne resorty. MSWiA i aktywa państwowe. Tak? Tu trochę wam zadałem. Czym one się charakteryzują? Siła i pieniądze. Policja i złoto. A więc władza jest oparta na sile, na wewnętrznych siłach i na aktywach, na złocie, na pieniądzach, na najbogatszych spółkach. A więc daj nam te stanowiska, skoro ty już to trzeci raz nam powtarzasz. Trzeci raz, to już chyba to jest prawda, no. To daj nam my, dwaj, wyprzedzimy tam innym tam rozdzielasz też, bo premier rozdziela innym tak samo. No może one nie są już aż tak ważne, ale daj nam. I co on im odpowiedział? Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? A oni widać, że nie rozumieli, bo powiedzieli tak, możemy. Tak byli zaślepieni tą doczesnością i brakiem wiary, że powiedzieli, możemy. A on im odpowiedział, kiedy mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy, to nie moja to rzecz, ale Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane. Trzykrotnie zapowiedział swoją śmierć i zmartwychwstanie. I ta śmierć nastąpiła. I nastąpiło to chwalebne zmartwychwstanie. I my czytamy, że kobiety pierwsze się dowiedziały właśnie od aniołów. I gdzie pobiegli? Pobiegli właśnie tam do uczniów, którzy byli zgromadzeni. I pobiegli, powiedzieli tą historię. Musiały być podekscytowane. I to zabrzmiało bardzo autentycznie, że Piotr zerwał się, wstał i podbiegł do grobu. Ten właśnie jego uczeń, który był taki gorliwy i miał kłopoty z wiarą, jak wszyscy, ujrzał jedynie leżące prześcieradła, odszedł do siebie i dziwił się temu, co się wydarzyło. My wszyscy mamy problem z wiarą w zmartwychwstanie, ale jakże jesteśmy szczęśliwi, że żyjemy w tych czasach, kiedy jest to już 20 wieków po tym wydarzeniu i mamy tyle słowa, mamy zbory, mamy kościoły i słyszymy to słowo w kazaniach. Pierwsze kazanie, które które czytamy później w Dziejach Apostolskich, i Piotra, i apostoła Pawła, wszystkie miały w centrum swojego zwiastowania wieść o śmierci i zmartwychwstaniu. W 7 rozdziale Dziejów Apostolskich my czytamy o tym, że pewien człowiek imieniem Szczepan głosił też porywającą mowę obronną w postaci kazania. I kiedy doszedł do pewnego momentu w 54, 60, do 60 wersetu i opowiedział tym, którzy go przesłuchiwali, że widzi Pana Jezusa stojącego po prawicy Ojca, to za tą wiadomość zapłacił życiem. Za wieść o zmartwychwstaniu, za demonstrację swojej wiary o zmartwychwstaniu został ukamienowany i został tym pierwszym męczennikiem. Apostoł Paweł za nim został tym apostołem Pawłem po nawróceniu, a jego pierwsze imię było Saul. Pamiętacie, w Dziejach Apostolskich jest mowa o tym, że on gorliwie prześladował Kościół Pański, nawet wyjeżdżał poza granicę do dzisiejszej Syrii, na te tereny, gdzie wierzący ludzie rozproszyli się po śmierci Jezusa Chrystusa i wywlekał ich i przyprowadzał ich do Jerozolimy. I kiedy odbywały się ich procesy, on był świadkiem w tych procesach. I kiedy głosowano za wymiarem kary, to za jakim wymiarem on głosował? Pamiętacie? Za wymiarem kary najwyższej, a więc za wymiarem kary śmierci. Tych ludzi, których nie znał, ale w swojej gorliwości ich prześladował. A później sam, gdy uwierzył, głosił o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jeszcze wcześniej, w dniu zesłania Ducha Świętego, 2 rozdział Dziejów Apostolskich, apostoł Piotr, tam w Jerozolimie, też głosi porywające kazanie do tłumów. I pamiętacie, w 31 wersecie i w 32, kiedy dochodzi do momentu, gdy mówi, że Bóg wzbudzi się z martwych dla ciebie i dla mnie, tego, którego ukrzyżowaliście. To był taki Boży plan. Oni zostali w tym już utwierdzeni, bo doświadczyli tego zmartwychwstania, zobaczyli i zrozumieli. To Słowo Boże powiada, że słuchacze tam w Jerozolimie, w dniu Zielonych Świąt, byli dogłębnie poruszeni. Werset 37 drugiego rozdziału powiada, poruszeni do głębi w swoich sercach i w swoich duszach, rzekli do Piotra i pozostałych, to co my mamy w związku z tą wiadomością czynić? Co my mamy czynić? Widzicie, wiara rodzi się ze słuchania. Z tego, co się słyszy, apostoł Paweł mówi, to jest Rzymian 10:17. A tym, co się słyszy i zwiastuje, jest to Słowo Boże. A później apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale, w pierwszych 23 wersetach, stoi przed rzymskim namiestnikiem Festusem i Festus organizuje to spotkanie, bo w tym czasie tam w Jerozolimie przebywa król Agrypa i z całą swoją świtą dostojników królewskich, i Paweł wygłasza mowę obronną w formie kazania, bo zaczyna od Starego Testamentu. Może krótki rys historyczny. Rzymianie panowali wówczas na tym terenie, ale oni mieli taką strategię, że nie stać ich było na to, aby trzymać wielkie legiony na podbitych terenach. Więc ustanawiali oddziały swoich namiestników, i tutaj widzimy tego Festusa, oraz dawali pewne przywileje podbitym narodom, pozwalając na władzę dla marionetkowych króli. I tutaj widzimy właśnie tego króla Agrypę. Oni mieli za zadanie oddziały rzymskie w bardzo okrutny sposób tłumić wszelkie zarzewia powstań. Dlatego kiedy widzicie w czwartek i piątek czytaliście te fragmenty o procesie Pana Jezusa i Piłat jest tym, który jest tym namiestnikiem rzymskim, to był chrudny człowiek. To był człowiek, który miał swoje oddziały, niewielkie oddziały, ale bardzo brutalne oddziały. I wszelkie donosy o jakichś zażeniach buntu likwidował w sposób bardzo okrutny. Tam pewna grupa zelotów podjęła próbę buntu, wyzwolenia się spod panowania rzymskiego. Pamiętali być może powstanie Machabeuszy 160 lat przed Chrystusem, kiedy doszło do wyzwolenia spod władzy Antiocha IV Epifanusa. Postanowili złożyć Bogu ofiarę, dostać tej inspiracji, błogosławieństwa od Boga i wzbudzić to powstanie, ale Słowo Boże powiada, że Piłat wpadł ze swoimi oddziałami i pomieszał ich krew z ich ofiarami. I stłumił to w sposób bardzo brutalny. I więc mamy taki obraz. Jest ten król żydowski Agrypa i rzymski Festus. I apostoł Paweł wygłasza w 26 rozdziale tą niezwykłą mowę. I zaczyna opowiadać o historii narodu izraelskiego. I w wersecie 23 powiada tak. To jest Chrystus musiał cierpieć. On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. I gdy to mówił u swojej obronie, Festus donośnym głosem powiedział Pawle, to jest też jakieś szaleństwo jest. Festus nie był tak obeznany z historią religii narodu izraelskiego. Powiedział Pawle, ja wiem, że jesteś uczony człowiek. Twoja uczoność doprowadza cię do szaleństwa, to się pokręciło w głowie. O czym ty opowiadasz? Ale Paweł kontynuował dalej i cierpliwie wyjaśniał i w pewnym momencie doszedł do stwierdzenia, gdy zwrócił się do króla Agrypy i powiedział do niego, królu, ja wiem, że ty wierzysz, bo ty znasz proroków. Król był Żydem. Był wychowany w historii narodu izraelskiego, w prawie mojżeszowym. Znał zasady. I apostoł Paweł powiada, skierował do niego słowo. Ja wiem, że ty wierzysz. Czy ty wierzysz prorokom? A król Agrypa odpowiedział, Pawle, niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Niedługo. Zobaczcie, my nie wiemy dalej, jak ta historia się potoczyła, ale trzeba mówić, trzeba głosić. Śmierć najbliższych jest trudna do przyjęcia. Ja przypominam sobie śmierć moich rodziców. Najpierw mama zmarła. Wielu z was było na pogrzebie. Później tata mój zmarł. Ciężko stanąć nad grobem, powiem wam. To nie jest łatwe przeżycie. A my musimy się na to przygotowywać. Ale jeden z moich przyjaciół, pastorów, kiedy dzieliłem się z nim tymi przeżyciami, powiedział, wiesz co, wspomnij wiarę swoich rodziców. Teraz pochodnia wiary jest w twoim ręku. Oni biegu dokonali, oni wiary dochowali, oni ciebie uczyli, że ty jesteś teraz tu, gdzie jesteś i tym, kim jesteś, więc teraz pochodnia wiary jest w twoim ręku. A co to znaczy? To znaczy, że my powinniśmy świecić, że powinniśmy głosić, że powinniśmy opowiadać. Najmniejszym, najmłodszym. Ja mam dwóch wnuków i wnuczkę. Mam troje, starsza córka Ania i Marek, mają troje dzieci, najstarszy Beniamin, później Tobiasz i Nela. I pamiętam rok temu Marek gdzieś tam wyjechał, ja przychodziłem do nich do domu i czytałem historie biblijne przed snem. Przed snem, żeby im opowiedzieć trochę Słowa Bożego. On jest starszy na piętrówce wyżej, młodszy niżej. Ja tam położyłem się na wykładzinie, poduszkę podłogę i czytam im historię, a później już opowiadam i słyszę już cisza, już chyba posnęli, tak? Zaglądam ten niżej, to już mocno śpi, a tamten się nie odzywa, więc jeszcze kończę tą historię, że naród izraelski wyszedł z Egiptu, bo Bóg te plagi posłał na faraona i tą ostatnią plagą była śmierć pierworodnych. I tam z góry słyszę, dziadę, a kto to jest ten pierworodny? Kto to jest pierworodny? Widzicie, oni słuchają, nawet prawie już zasypiając.
No ja mówię, Beniamin, to ty jesteś pierworodny. Ty pierwszy urodziłeś, bo ten, kto się urodził pierwszy w tej rodzinie, ty jesteś najstarszy, pierwszy urodzony, ty jesteś pierworodny. No i ci wszyscy pierworodni poginęli, tak? Bóg dotknął ich śmiercią. Dziadek, a jak byli bliźniacy, to który to umarł pierwszy? Który to? Widzicie? Nam się wydaje, że no, jaki to sens mówić, oni i tak nie słuchają nas, i tak pójdą swoimi drogami, i tak swoje życie będą prowadzić, to nieprawda. Trzeba mówić, trzeba opowiadać. Od najmłodszych lat. Ja przypominam, jak się dokonał ten przewrót tutaj lata 90. w Rosji, kiedy po 90. roku nagle Rosja zaczęła zapraszać ten rozpad Związku Radzieckiego. Czytałem książkę Zaskoczeni łaską Filipa Jency i tam to on był członkiem, ten chrześcijanin, autor chrześcijańskich książek, był członkiem delegacji amerykańskiej właśnie po nowo tworzącego się kraju. I oni tam prosili, żeby Amerykanie pomogli im stworzyć jakiś system prawny oparty na Biblii, na Słowie Bożym. Nagle Słowo Boże zaczęło być tam atrakcyjne. To, co było prześladowane, to prosili w Kremlu ten nowo formujący się rząd. I ten Filip Jency w tej książce Zaskoczeni łaską powiada, nagle przypomnieli sobie, że babcie im coś mówiły, kiedy oni byli mali. Babcie coś im opowiadały. O Bogu. Gdzie ten Bóg? Jaki to Bóg? I babcie były wierne do śmierci w tym właśnie swojej wierze, przekonaniu. I nagle to coś zaiskrzyło, zaskoczyło i zaczęli poszukiwać i prosić Amerykanów, żeby im pomogli stworzyć system prawny oparty na Piśmie Świętym. Historia zatacza koła, znowu ludzie odchodzą i zapominają, ale twoje i moje zadanie jest przypominać, być tą pochodnią i głosić. I zobaczcie, co apostoł Paweł, kiedy serce zostało jego przemienione, nie odpowiedziałem wam na pytanie, jak odpowiedziałem dla wnuka, ale to praca domowa, wy pomyślcie, i co wy byście odpowiedzieli, kiedy wasze dzieci czy wasze wnuki postawią wam takie pytania, a pytań może być wiele, więcej. A jak to ten Dawid tego Goliata pokonał? Dziadek, to wszystko taki był wysoki. Jak to było możliwe? I stawiają tego rodzaju pytania. Ten Paweł, który prześladował i głosował za karą śmierci, teraz naraża swoje życie, aby głosić Słowo Boże. I a przecież oni słyszeli, oni widzieli, uczniowie, wracam do tego punktu wiary, oni widzieli i słyszeli, jak Jezus Chrystus na ich oczach wywołał Łazarza z grobu. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Kiedy poczekał, co dla nas jest też może niezrozumiałe, poczekał jeszcze tych parę dni, zwlekał z pójściem do Betanii, aż Łazarz zmarł, bo on miał swój plan. On chciał pokazać, na czym polega wiara w zmartwychwstanie. I kiedy skonfrontował Martę i Marię, siostry, to one powiedziały, tak, no my wierzymy, że nastąpi to zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Zresztą Paweł wywodził się z faryzeuszy, jak pamiętacie, z tego stronnictwa faryzeuszy, bo były dwa sadyceusze i faryzeusze. I oni się różnili tym, że właśnie faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, a sadyceusze mówili, zmartwychwstania nie ma. Więc Paweł miał podłoże, podstawę, żeby wierzyć jeszcze wywodzącą się z prawa mojżeszowego. I oni widzieli to, a jednak mieli kłopot z wiarą w zmartwychwstanie. I te słowa, które Pan Jezus powiedział dla sióstr. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Będzie. Czy wierzysz w to? Czy to jest twoja wiara? Apostoł Paweł później w liście do Koryntian
napisał w pierwszym liście do Koryntian napisał 15 werset, 15 rozdział, ten cały rozdział, długi rozdział, 58 wersetów, ja jego nie będę czytał, bo czas nieubłaganie szybko ucieka, ale tylko kilka myśli z tego 15 rozdziału wydobędę, bo on cały mówi na temat zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i wiary. Jak apostoł Paweł, ten pogański, na tych pogańskich terenach, bo to Korynt, to miasto greckie, kultura helenistyczna, politeizm, wielu bogów. Oni wierzyli nawet, kiedy pamiętacie, apostoł Paweł trafił do Aten, do tam ołtarz nieznanego Boga, można Boga było sobie stworzyć w tym całym panteonie bóstw greckich. I Paweł uczy ich i głosi, że podstawą jest wiara w zmartwychwstanie. I powiada, Chrystus został pogrzebany i dnia trzeciego zmartwychwzbudzony, bo tak mówią pisma. I najpierw ukazał się Kefasowi, Piotrowi, a potem 12. A potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. Było wielu jeszcze świadków widzących Jezusa Chrystusa. Ba, Ewangelia Mateusza mówi nam o tym, nie wiem, czy to czytaliście w czwartek i w piątek, gdy jest tam relacja o śmierci Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza, że kilka rzeczy tam miało miejsce przy śmierci Chrystusa. Po pierwsze, zasłona rozdarła się od góry do dołu i odsłoniła to miejsce najświętsze. Dostęp do Boga został otwarty. Tam, gdzie raz do roku mógł wejść tylko wyznaczony kapłan z własną ofiarą najpierw, żeby przebłagać Boga za swoje grzechy, a później za grzechy ludu. Pamiętacie? To kiedy jest mowa w Ewangelii Łukasza o narodzeniach Jezusa Chrystusa, że na Zachariasza przypadł czas służby tam za tą potarą i on tam długo nie wychodził, nie wiedzieli, co z nim tam się wydarzyło i wyszedł i za nie mówił, przestał mówić. Więc zasłona została rozdarta. A później Słowo Boże powiada w Ewangelii Mateusza 27 rozdział 45 po 56, że groby wielu świętych otworzyły się i oni wyszli z grobów. Chrystus umierał na krzyżu i nastąpiło zmartwychwstanie świętych. Sprawdźcie to, bo to często te fragmenty nam gdzieś umykają. I weszli do świętego miasta, do Jerozolimy i ukazali się wielu. I wielu widziało, to był cud. To są dwie rzeczy i trzecia. W tym fragmencie 27 rozdziału Mateusza jest mowa o tym, że setnik dowódca plutonu egzekucyjnego, kiedy zobaczył, co to się stało, to jest warto sięgnąć do tego fragmentu Ewangelii Mateusza. Gdy zobaczył, co się stało, to przeraził się i powiedział, zaiste ten był Synem Bożym. A jeszcze przed chwilą widział, że ludzie przechodzili mimo, bluźnili, kiwali głowami i powiadali, ty, który rozwalasz świątynię i ty, który ją możesz odbudować w 3 dni, to ratuj samego siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, to stąp z krzyża, a uwierzymy, zejdź z krzyża. I podobnie arcykapłani i uczeni w piśmie i starsi wyśmiewali się z niego i mówili, jeśli jesteś królem izraelskim, to stąd z krzyża. A później ten poganin, ten brutalny człowiek, ten dowódca plutonu egzekucyjnego pada na kolana, tak to widzę, i powiada, zaiste, to myśmy ukrzyżowali Syna Bożego. Myśmy ukrzyżowali wysłannika nieba. Co myśmy zrobili? Ale taki był rozkaz, taki był Boży plan. Bóg ma plan dla twojego i dla mojego życia. To plan, który tylko ty i ja możemy odkryć osobiście, ale on ma ten plan. Czy odkryłeś ten plan dla swojego życia? Bo widzicie, Stary Testament, to mówimy, że to były cienie rzeczy tych, które się objawiły
w Nowym Testamencie. Jest jedna niezwykła historia, którą jeszcze wplotę i pod tym podsumowujemy i kończymy. Jest w Starym Testamencie historia o tym, jak Józef dostał się do niewoli w Egipcie. Wszyscy ją dobrze znacie. I przynieśli zakrwawioną szatę, pozostali bracia oszukali ojca, powiedzieli, zobacz, to znaleźliśmy, tak? To ta szata, ta kolorowa, którą zrobiłeś z długimi rękawami. I ojciec płakał i nie dał się pocieszyć, powiedział, do grobu zejdę. Ja do grobu zejdę w smutku, bo nie ma mojego syna. Dziki zwierz go rozszatał. A później, kiedy po latach, udało się i zobaczył, że kłamstwo wyszło na jaw, że został oszukany i Józef wysłał mu wozy i Józef wysłał mu zaopatrzenie, żeby przyjechali do Egiptu, bo był głód tam w Kanaanie. I kiedy Józef wyjechał na spotkanie, przeczytajcie to w księdze Genezis, jest mowa o tym, wyjechał mu na spotkanie i spotkali się tam, na pustyni. I Józef objął Jakuba, padli sobie w objęcia. I wiecie, co Jakub wtedy mówi? Teraz już jestem gotów odejść, bo oczy moje widziały zmartwychwstanie syna. To już moja interpretacja. Ale w jego oczach Józef zmartwychwstał. Był nieżywy przez tyle lat. On go opłakiwał. I nagle trzyma żywego w objęciach. I jaka jest tam radość, łzy szczęścia płynące. Taka będzie radość ze zmartwychwstania w niebie. Taka będzie radość. Tym musimy się pocieszać, tym musimy się zachęcać. Apostoł Paweł w liście do Tesalonicza w pierwszym liście, w 5 rozdziale opisuje niezwykłe słowa, jak będzie to wyglądało zmartwychwstanie, jak będzie wyglądało porwanie. A w Koryntian to praca do domu dla was. Pierwszy Koryntian, cały 15 rozdział. Bo tak jak powiedziałem, jest to aż 58 wersetów. Ale apostoł Paweł tłumaczy tam, że jak możecie mówić do tych zborowników z pogan, że nie ma zmartwychwstania. Jak wy możecie mówić? To po co się chrzcicie, jeżeli chrzcicie się w imię Jezusa Chrystusa, skoro On jest martwy? On powstał z martwych. On żyje. Droga siostro i drogi bracie, On żyje w moim sercu i On żyje w twoim sercu, ale mamy wiele przeszkód, mamy wiele wrogów. Jesteśmy bombardowani różnego rodzaju informacjami, które ogołacają nas z naszej wiary. Potrzebujemy wyciszenia, potrzebujemy spokoju, potrzebujemy wydzielenia sobie czasu codziennie, abyśmy rozważali Słowo, abyśmy się modlili i dopiero w sposób duchowy oceniali ten świat wokół nas. Bo widzicie, wiara ma trzy wymiary, ale to jak Gienek mnie zaprosi, to na następny raz będę głosił do was na temat trójwymiarowości wiary. Zrobię tylko jedno, trzy zdania na temat, aby zachęcić do spotkania kolejnego. Dla mnie wiara ma trzy wymiary, tak jak ten świat fizyczny. Ten świat fizyczny ma trzy wymiary, 3D, tak? Długość, szerokość, wysokość czy głębokość. My się poruszamy. Inaczej, gdybyśmy nie żyli w 3D, to byśmy wchodząc rozbili głowę, bo byśmy nie widzieli dystansu, czy nie wyhamowali na światłach czerwonych. My musimy to oceniać, tą wymiarowość. I tak samo w wierze jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jest taka rosyjska pieśń. Wy tu czasami śpiewacie po rosyjsku? Wspominaj miłości gospodni, wspominaj, czytaj. Te wszystkie błogosławieństwa, te dary miłości z przeszłości, ty to notuj w swoich pamiętnikach, w swoich zeszytach i czytaj to, wspominaj, jak Bóg cię cudownie prowadził i wyrywał z różnych nieszczęść i doprowadził aż do dzisiaj. Żyjąc dzisiaj, wspominając przeszłość, będziesz podejmował mądre decyzje i z nadzieją patrz do góry, patrz w przyszłość, bo to, co najlepsze, jest ciągle przed nami.